Piosenki dla 30-latków. Kamila Szuba. Odcinek 27. Pictures of You. The Cure.
Śniło mi się, że idę przez deszcz po kałużach rozlanych na nierównym asfalcie. Gęste krople spadają mi na włosy i moczą kolorową sukienkę, w którą jestem ubrana. Idę powoli i pewnie. Zewsząd dobiega mnie głośna muzyka i słowa, które chcą mnie ogłuszyć. Obraz się urywa. Patrzę na siebie z zewnątrz. Wiem, że jestem sceną we śnie. Cofam się do początku mojej drogi. Znów ruszam przed siebie spod hotelowych schodów i nie mogę wyjść poza ten wers o deszczu. Próbuję jeszcze raz i ciągle dzieje się to samo. Mój sen zacina się i przewija do tyłu, jakby był filmem nagranym na starą kasetę wideo. Budzę się, ale wcale nie mam wrażenia, że spałam. Jestem zmęczona i boli mnie głowa. Oczy mam suche i spuchnięte od wczorajszego płaczu. Za oknem jest już jasno. Katowice powolnym ruchem otrzepują się ze snu, który zakończył ciężką sobotę. Rozglądam się po pokoju. Judy i Gośka jeszcze śpią. Jest bardzo rano. Biorę do ręki telefon i piszę SMS-a. Ubieram się w tą samą sukienkę, którą miałam na sobie we śnie i po cichu, po szerokich korytarzach sunę przez szary hotel. Deszcz zaczyna już powoli kropić. Niepewnie ruszam przed siebie. Patrzę to pod swoje nogi, to na koniec drogi i widzę tam Igora. Stoi i na mnie czeka. Jest tam, gdzie napisał, że będzie. Podchodzę do niego. Wyciągam rękę na przywitanie i spokojnie mu ją podaję. Dookoła nas nie gra żadna muzyka. Poznałam go jakiś rok wcześniej, wkrótce po tym, jak rozpoczęłam pracę w lokalu, gdzie miałam organizować imprezy i koncerty. Nie było to łatwe zadanie, bo miejsce to zupełnie się do tego nie nadawało, a na dodatek nie posiadało właściwie żadnych nakładów finansowych. Do tego położone było na skraju Powiśla, nieco poza trasą klubów wiodącą od 1500 metrów kwadratowych do wynajęcia, przez PKP Powiśle, aż po kamieniołomy i obiekt znaleziony. Ambicje miałam jednak dość wygórowane, więc za pośrednictwem wszystkich znajomych szukałam chętnych, którzy chcieliby tam wystąpić i z czasem zaczęło mi się to udawać. Nasze miejsce w weekendy zapełniało się ludźmi, którzy przychodzili posłuchać muzyki i spotkać się ze znajomymi, a ja stojąc gdzieś pod ścianą i obserwując wszystko z boku, mogłam poniekąd spełniać swoje marzenia. Po roku klub był już dość popularny, więc zdarzało się, że ktoś do mnie podchodził i po prostu pytał, czy mógłby tam wystąpić. Pewnego dnia podszedł Igor. Zaczął rozmowę od żartu, a ja wybuchnęłam śmiechem. Właściwie nie zwróciłam wtedy uwagi na to, jak wyglądał, a z kilkuminutowej rozmowy zapamiętałam tylko bardzo mocny uścisk dłoni i to, co mówił. Miesiąc później zagrał koncert. W międzyczasie okazało się, że mamy wielu wspólnych znajomych, więc pojawiło się kilka tematów do rozmów, a nasza relacja zaczęła się rozwijać. Tak, jak już pewnie w tamtych czasach rozwijało się sporo relacji za pośrednictwem Facebooka. Po jakimś czasie zupełnie przypadkiem wpadliśmy na siebie na imprezie w mieszkaniu jego przyjaciół. Nie pamiętam, skąd się tam wzięłam, ale nie pamiętam też kilku innych rzeczy z tego okresu w moim życiu, więc nie powinno mnie to dziwić. Praca w klubie miała swoje dobre i złe strony. Owszem, mogłam w niej spełniać swoje marzenia, ale zdarzały się też dni, w których nie miałam ochoty tego robić. Bycie w ciągłej teraźniejszości, charakterystycznej dla miejsc tego typu, przebywanie w krainie bez przyszłości, w której każdy wieczór był podobny do poprzedniego i donikąd nie prowadził, potrafiło mnie bardzo zdołować. Nie miałam wtedy poważnych planów na życie. Dręczył mnie stały niedobór pieniędzy, a zbyt łatwy dostęp do alkoholu sprawiał, że często chciałam się w nim utopić lub po prostu przepaść w mroku nocy. Tego stanu dopełniały też dziwne rozmowy z przypadkowymi ludźmi, trafiającymi do klubu prosto z planety smutku i rezygnacji. Pojawiłam się na tej imprezie w środku nocy, po pracy, czym wzbudziłam zachwyt Igora. Razem z nim weszłam w wir znajomych, tańcząc i dobrze się bawiąc, i gdzieś pomiędzy nimi poznałam Magdę, drobną dziewczynę o dużych oczach, z którą podobno studiowałam. Igor dość teatralnie mi ją przedstawił, po czym oświadczył, że kocha ją nad życie. Ale ona miała to gdzieś. Właściwie tak to wyglądało, bo każde jego słowo komentowała złośliwym żartem i niezbyt miłą ripostą. Pojawiała się później przez cały wieczór pośród nas i znikała, a ja siedząc z nim aż do rana wymieniałam anegdotki, opowieści o życiu i żarty, nic sobie nie robiąc z tej jego miłości do niej. Kiedy zaczęło świtać, poszliśmy sami nad Wisłę. Przemierzaliśmy spokojnie jej dzikie brzegi i głośno się do niej śmialiśmy, płosząc przy tym całą zwierzynę, jaka była w krzakach. Przerywaliśmy poranny spokój imprezowym zombie, które dogorywały na plażach i w promieniach zimnego słońca wyglądały tak samo źle jak my. W końcu, stojąc na betonie wchodzącym w nurt rzeki, przestałam śmiać się z jego żartów, bo o mało nie wpadłam do wody. A on nagłym ruchem złapał moją dłoń i mocno przyciągnął do siebie. A potem cały się do mnie przytulił. Staliśmy tak razem bardzo długo. Nasze milczenie usilnie starał się przerwać mój telefon, który bez przerwy dzwonił. Nie interesowało mnie jednak, kto i dlaczego chce się ze mną skontaktować. Było mi tam dobrze i nie chciałam tego zmieniać. Po jakimś czasie jednak zrobiło mi się zimno i chciałam już wracać do domu. Przeszyci porannym dreszczem, poszliśmy razem w stronę centrum. Odprowadziłam go na przystanek, bo miałam po drodze, i poszłam dalej. Wsiadłam do autobusu na Dworcu Centralnym, wzruszyłam ramionami i uśmiechnęłam się sama do siebie. Poczułam lekkość i radość, która nie wynikała z faktu zakochania się, ale z przeżycia miłej przygody. Poza tym byłam pewna, że nic więcej między nami się nie wydarzy. Tak się jednak nie stało, bo mój Facebook oszalał. Zaczęły przez niego płynąć wiadomości, piosenki i komentarze. Wszystko, cokolwiek można było wysłać, przylatywało do mnie przez komputer i powodowało angażowanie moich myśli. Ciągle sprawdzałam skrzynkę odbiorczą i z ekscytacją podskakiwałam na dźwięk powiadomienia o nowej wiadomości. Nie było wtedy w moim życiu dnia bez komputera, ani czasu, w którym nie miałabym go z tyłu głowy. Lekkość i radość jednak szybko odeszły, a ich miejsce zajęło napięcie i chęć natychmiastowego poznania przyszłości. Wkrótce zaczęły się spotkania. Na początku normalne, przyjemne, pełne małych radości i drobnych ekscytacji, a razem ze zmianą pór roku coraz trudniejsze, bo naładowane większym ładunkiem emocji i naszych nielogicznych zachowań. Były też pierwsze trudne rozmowy, dziwne ucieczki i powroty, łapanie mnie za rękę i odpychanie, całowanie i odsuwanie, odwracanie się plecami, kiedy leżałam obok. To było zbyt skomplikowane i nie szło ze sobą w parze. Zupełnie tak jak my. Nie szliśmy ze sobą w parze. Gubiłam się w jego słowach i działaniach, a trwało to prawie rok. Każda minuta była jak godzina. Godzina miała tyle, co doba. Marzyłam o tym, żeby ktoś mi to wyjaśnił, zabrał mnie z mojego życia albo dał środek na przeczekanie dni. Każde spotkanie było dziwne. Ja czułam się dziwnie. Najgorzej na jego koncertach. kiedy stałam sama pośrodku tłumu dużo młodszych ode mnie dziewczyn i wyglądałam dokładnie tak, jak chciałam wyglądać kilkanaście lat temu. Ubrana w martensy i sukienkę w kwiaty, z krótko obciętymi włosami i kolczykami wbitymi w bok ucha, patrzyłam na niego na scenie i myślałam o tym, co się ze mną stało. Gdzieś tam dookoła przewijali się różni znajomi i nic o nas nie wiedzieli. Było mi okropnie wstyd za to, że jestem w grupie tych dziewczyn i czułam się zażenowana tym, jak bardzo świat ze mnie zakpił. To było zbyt upokarzające. Moje marzenia spełniły się źle i za późno. A wszystko, co mnie otaczało, było jakąś gigantyczną pomyłką. Błędem życia w realu połączonego z Facebookiem, z którego pewnego dnia po prostu dowiedziałam się, że jest w związku. Ale nie ze mną. Wkrótce po tym spotkałam go na imprezie w naszym klubie. Przyszedł tam ze swoimi znajomymi. Przywitał się ze mną i zwyczajnie zaczął żartować. Nie bez trudu weszłam w tę pozę razem z nim, ale dość szybko poczułam się źle. Pomyślałam, że mam już tego dość i że naprawdę chciałabym umrzeć. Naprawdę chciałam umrzeć. Wziąć jakieś tabletki, popić je wódką i nigdy więcej już się nie obudzić. Ale nie miałam żadnych tabletek, miałam tylko wódkę. Całe morze wódki i butelkę czerwonego wina, którą zabrałam ze sobą do taksówki, opuszczając lokal. Pojechałam nią na Wilczą, gdzie mieszkały Judy i Petra. Zadzwoniłam dzwonkiem, ale nie byłam już w stanie samodzielnie ustać. Oparłam się o ścianę i zsunęłam się po niej z hukiem tłukąc wino, ciągle trzymane w ręku, a ono rozlało się po klatce jak kałuża krwi. Bezradnie w niej usiadłam i zaczęłam głośno płakać. W tym czasie Petra otworzyła drzwi i bez słowa podniosła mnie z ziemi, mocno przytulając. Zdjęła mój mokry, brudny płaszcz i zaprowadziła do swojego łóżka. Razem z Judy spędziły wtedy przy mnie całą noc, tuląc i pozwalając ryczeć, ratowały moje życie. Tydzień później pojechałam z nimi na OFF Festival. Zatrzymałyśmy się tam, gdzie miałam wcześniej mieszkać z Igorem. Nie zdążyłam już zmienić rezerwacji, wiedziałam więc, że może być gdzieś obok. Po kolei, jakby czekając na wielki wybuch, w korytarzach i na schodach, które pełniły funkcję palarni, spotykałam wyłącznie naszych wspólnych znajomych, a jego, jak na złość, nie widziałam nigdzie i choć starałam się o tym nie myśleć, zupełnie mi to nie wychodziło. Zwłaszcza po tym, gdy ktoś z nich zadawał mi pytanie, czy widziałam może Igora. Wybuchałam wtedy niekontrolowaną mieszaniną płaczu i śmiechu, czym wprowadzałam w zakłopotanie nie tylko pytających, ale także towarzyszącego mi wtedy Tymka, z którym od paru lat dzieliłam różne zajawki. Jedną z nich była muzyka i Iggy Pop, na którego występ wtedy przyjechaliśmy. Kiedy nadszedł czas koncertu, udaliśmy się na teren festiwalu i zajęliśmy całkiem dobre miejsca. Czekaliśmy, aż nasza legenda zacznie grać i śpiewać. W końcu Iggy wyskoczył na scenę i z każdej strony otoczyły nas dźwięki. W czarnych, skórzanych spodniach wyginał się jak wąż, a ciało lśniło mu w blasku reflektorów. Skakał i machał głową. Dziko zarzucał ją do tyłu, ale jego perfekcyjnie wystylizowana fryzura zawsze wracała do tej samej formy. To było dla mnie ciekawe i dziwne. Perfekcja Iggy'ego kontrastowała z tym, co sobie o nim do tej pory myślałam. Wyglądał jak milion nowych dolarów, a nie jak stara, pogięta jednodolarówka. Ta myśl tak bardzo mnie rozpraszała, że jakoś w połowie koncertu zaczęłam się męczyć i nudzić. Usiadłam na trawniku w miejscu, w którym stałam, ale po chwili poczułam w środku siebie nagłe szarpnięcie, siłę ciągnącą mnie do góry, która zdawała się do mnie głośno mówić: idź stąd, wyjdź teraz. Odzyskałam energię i wstałam. Spojrzałam na Tymka, odwróciłam się i ruszyłam przed siebie. Weszłam w tłum ludzi, którzy stali za mną. Dałam się prowadzić głosowi. Szłam, mijając setki twarzy niezadowolonych z tego, że muszą zrobić krok w bok, żeby mnie przepuścić. Patrzyłam na każdą z nich i jak mantrę powtarzałam słowo przepraszam, aż w końcu to się stało. Weszłam wprost na Igora. Stał tam w kapturze nasuniętym po sam nos i nie chciał zejść mi z drogi. Podniósł głowę, tak że zobaczyłam tylko jego wąskie oczy, a kiedy podeszłam bliżej, zdjął kaptur z głowy, złapał mnie za rękę i spróbował pocałować na przywitanie, a ja odrzuciłam jego dłoń, pokręciłam przecząco głową i poszłam dalej. Wyszłam z tłumu i się rozpłakałam. Usiadłam na chodniku i tak już tam zostałam. Dziewczyny zabrały mnie do hotelu, gdzie przepłakałam jeszcze pół nocy, a kiedy nie miałam już siły, zasnęłam. Obudziłam się rano, napisałam SMS-a i wyszłam przed nasz hotel. Idąc tam, myślałam, że powinnam była wtedy pożegnać go na tym przystanku na zawsze. A mimo to tego nie zrobiłam. Stało się tak, bo ciągle jeszcze gdzieś tam w środku wierzyłam w miłość z filmów, które znałam z dzieciństwa. Wierzyłam w to, że wszystko przecież może się udać. Minął rok i nic się nie udało. Usiedliśmy na ławce pomiędzy szarymi, smutnymi budynkami i bezmyślnie patrzyliśmy w przestrzeń. Kiedy minęło trochę czasu, zadałam mu tylko jedno pytanie. Kim ona jest? A on krótko odparł: to Magda. To dobrze, powiedziałam i też tak czułam. To dobrze, powtórzyłam. To znaczy, że jakaś miłość jeszcze istnieje. I z bólem, ale też ze szczerością się do niego uśmiechnęłam. A potem znów zapadła cisza. Zobacz, jak tu jest ładnie. Przerwał ją po jakimś czasie i zamaszystym ruchem wskazał ręką na szare bloki, które znajdowały się przed nami. Tu się powinno kręcić filmy. Dlaczego nikt tu nie nakręci filmu? Zapytał i się do mnie uśmiechnął. Popatrzyłam na niego i po chwili zastanowienia powiedziałam: przecież ktoś właśnie kręci tu film, nie widzisz tego? Spójrz na nas, to my w nim gramy. To się nie dzieje naprawdę. Westchnęłam głęboko, a on w tym czasie zaczął pod nosem nucić piosenkę o deszczu. Pobyłam z nim jeszcze chwilę i poszłam do hotelu. Na schodach przed wejściem spotkałam Tymka, który siedział tam spokojnie i palił papierosa. Uśmiechnęłam się do niego kątem ust, a on odwzajemnił uśmiech i z powagą w głosie powiedział: jak chcesz, to mogę mu dojebać.
Piosenki dla trzydziestolatków. Czytali Joanna Rozkosz i Adam Markuszewski. Tekst Kamila Szuba. Dźwięk i montaż Sebastian Świąder. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci.